Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dzień dobry, minęła godzina 10 w środę, a to czas na audycję TSW na antenie Weszło FM. Przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się Państwu nisko i spieszę powitać mojego gościa. Na łączach telefonicznych jest z nami Piotr Jawor z Interi.
Dzień dobry.
Piotrek, Felicio Brown Forbes. Powiedz, czy to nazwisko robi na tobie wrażenie, bo tak nazywa się nowy napastnik Wisły Kraków.
Niespecjalnie. To znaczy, na ogół Forbes sama nazwa w sobie robi wrażenie, ale w przypadku piłkarza ja zachwycony nie jestem. Uważam to trochę jako taki krzyk rozpaczy, typowy transfer ostatniego dnia okna transferowego. Nie przekreślam Forbesa, ale miałem nadzieję, że jednak jakiś królik z kapelusza zostanie wyciągnięty, a dla mnie Forbes takim piłkarzem nie jest.
No, może się Wisła Kraków cieszyć z tego, że Marek Papszon zdecydował się trochę zmienić grę Rakowa, bo inaczej zdaje się, że Kostarykanin dalej byłby piłkarzem częstochowskiego klubu. Po prostu przestał pasować do profilu tej drużyny, dlatego też Raków chciał się pozbyć tego piłkarza.
Tak, znaczy trener Papszon to tak trochę można powiedzieć, że na ten moment czarodziej w naszej ekstraklasie, bo no, bardzo dobrze ogląda się jego grę, a co rzadko można powiedzieć o drużynie, która no, już nie jest dynamikiem, ale zaraz po tym jak weszła do ekstraklasy, fajnie się ich ogląda, naprawdę wyglądają całkiem nieźle. I czarodziejem też dla mnie trochę dlatego, że ja pamiętam Gutkowskisa, który w tym momencie wygryzł Forbesa. Pamiętam go z meczów w Termajce Bruk-Bednieciecza, często bywałem na tych meczach. Ja nie byłem zachwycony tym piłkarzem. Teraz patrzę na liczby, rzeczywiście w pierwszej lidze trochę postrzelał, w ekstraklasie też odpalił. Ale jeżeli Forbes z takim kretysem przegrał rywalizację z takim piłkarzem, to ja mam obawy, jak on w tym momencie wygląda.
47 meczów i 13 goli na koncie 29-letniego snajpera. To będzie trzeci klub Forbesa w naszej ekstraklasie. Jedno jest pewne, Felicio Brown Forbes jest przygotowany do sezonu, jeżeli chodzi o względy fizyczne.
To na pewno, to jest jak cały Raków, na pewno będzie zasuwał, nabijał kilometry, nie szczędził ślizgów i zaangażowania, chociaż jeśli chodzi o takie zaangażowanie, chemię i tak dalej, to jak patrzę na, w tym momencie mam otwarte przez to 90 minut i patrzę jak długo w jakim klubie Forbes był w stanie się zadomowić, no to nie był w stanie się zadomowić tak naprawdę, no widzimy, że on tutaj jest. Rok to jest jakiś rekord absolutny. W tym momencie w Rakowie te 14 miesięcy chyba, no to jest jakiś absolutny rekord Forbesa, bo wcześniej to było parę miesięcy, ewentualnie paręnaście i zmiana klubu, i zmiana klubu, i zmiana klubu. Czy w Rosji, czy w Polsce. Cały czas otoczenie zmieniał. Nie świadczy to według mnie dobrze o piłkarzu i o tym, że nie potrafi dłużej gdzieś zagrać miejsca. Nie będę mówił dlaczego, czy to są względy charakterologiczne, czy potrzebuje nowych wyzwań co najmniej raz do roku, co też byłoby dziwne, bo jednak piłkarz powinien umieć znaleźć motywację przez 3-4 lata, a może i przez 10-13. Jednak skakanie z klubu do klubu dla mnie zawsze się zapala lampka, co jest z tym piłkarzem nie tak.
U mnie jest dokładnie to samo. Ja też zawsze zwracam na to uwagę, natomiast spójrz na Mehremicia, bo jemu to samo zarzucano. Ja zresztą mu to również zarzucałem, żeby być precyzyjnym, a tymczasem on ostatni mecz, który rozegrał w Wiśle, to rozegrał na naprawdę niezłym poziomie. Był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku.
Tak, absolutnie się z tobą zgadzam, tylko pamiętajmy, że to był cały czas tylko ten jeden, jedyny mecz. Ja też byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nawet chyba na Twitterze napisałem, że z tego człowieka jeszcze mogą być ludzie, z tego piłkarza. Potem jak przyszły statystyki z ekstraklasy, że przebiegł bodajże w tempie 33 km na godzinę, 34 sprint, co jest najszybszym sprintem w tym sezonie, no to ja w ogóle byłem w szoku. Tylko cały czas mówimy o tym jednym, jedynym meczu i nie wiemy, czy jakby ten mecz się prezentował dalej. To jest jedna rzecz. A druga jest taka, żebyśmy mieli jasność. Ja Forbesa absolutnie nie skreślam, tylko zastanawiam się, co jest nie tak, co nie gra. Bo na przykład za poprzedni sezon to w Rakowie pewnie by nie powiedzieli, że to był zawodnik zbyteczny w ich drużynie. Przecież chyba z nikim się nie pokłócił, nikomu nie przyjął na treningu, nie był wielki zadymy, a 10 bramek strzelił, czy takim przyzwoicie, nie? No, tak już napastnik jak strzela te dwie cyfry, no to jest nie najgorzej. Więc ten Forbes może być wzmocnienie i to, że on po kilka czy kilkanaście miesięcy w jednym klubie jest się wymiksowuje, wcale nie oznacza, że on Wisły nie wzmocni. No jedyne co, no to mam... No, ja rzadko kiedy pamiętam takie dobre transfery zrobione na ostatnią chwilę. No i widać, że w Wisie to po prostu jest akcja ratunkowa po tym, jak absolutnie przynajmniej do tego momentu nie wypalił Chiraj.
Felicio Brown Forbes jest tego samego wzrostu co Fatosz Beciraj, 1,88 cm. Twoim zdaniem to jest ten sam profil piłkarza?
A jak się ma sytuacja z wagą? Bo to może być równie ważne. Czy mają tą samą wagę? Bo przypomnijmy, że Becirajowi cały czas zarzucano nadwagę. Teraz Skowronek broni go, bo mówi, że wie, jakie on ma BMI. Że to jest zawodnik.
Posłuchaj, według danych oficjalnych waga też jest taka sama.
Taka sama, no ale jak postawimy jednego przy drugim, przynajmniej widzieliśmy w tym sezonie, no to jednak wizualnie przynajmniej nie wyglądają tak samo, musisz przyznać.
To więc, prawda.
Chociaż ja bym widziałem takie momenty, Becira, ja mam nadzieję, że na szczęście ukamienowanej Wisły Stany, gdzie wydawało mi się, że mimo tej swojej, nazwijmy to, skrupulentnej budowy, on na pierwszych metrach potrafił naprawdę złapać najgorszą prędkość. Nie sprawdziłem tego w instancie, nie widzę tego w statystykach, ale nie wydaje się, żeby ta jego kurpulentność jak bardzo mu ciążyła w niektórych momentach. No, jeśli chodzi o taką grę typowo piłkarską, no to zdanie pewnie mam takie, jak zdecydowana większość kibiców. No, Becina miał być zawodnikiem, który się trochę poprzepycha, który jest w stanie tyłem, który będzie walczył. Myślę, że u Forbesa też tego typu rzeczy można zaobserwować, no bo gdyby tak nie było, no to on był trener Papsuna, nie miał do gry. No ale myślę, że tu jakby zdecydowanie ważniejsza będzie jednak ta dyspozycja na dany moment. No, o Becinaju widzimy, że jest delikatnie średnia, o Forbesie no, nie wiemy za wiele.
To prawda. Jeżeli chodzi o Beciraja, wiesz co, mi się wydaje, że to jest zawodnik, który dużo lepiej odnalazłby się w ustawieniu, gdzie obok niego byłby drugi napastnik, ale napastnik, a nie ktoś przekwalifikowany z musu na napastnika.
Tak, ale ja pamiętam, że takie nadzieje takiego wszystkiego napastnika nie ograni, na przykład Paweł Brożek z słynnym Beto. O, nie wiem, czy kojarzysz piłkarza, tak? Beto, tak.
Oczywiście.
Się taki wysoki Brazylijczyk, co to ani jednego celnego strzału w Wisie nie oddał. No i właśnie tak się skończyły próby budowania fajnej taktyki, znaczy pomysłowej taktyki, no tylko, że brakowało do tego wykonawców, więc i od tamtego czasu ja nie przypominam sobie Wisły Kraków grającej z jednym silnym i zgrywającym piłki do szybkiego napastnika. No nie pamiętam, więc jakby fajnie to wygląda w założeniu, tylko znaleźć, to co w Polsce ciężko jest znaleźć jednego wykonawcę, jeżeli chodzi o snajperów, a co dopiero dwóch, którzy jeszcze by się wygrali. No to jest już, przynajmniej przy takiej możliwości jak ma Wisła, bardzo skomplikowane.
Zdenek Ondraszek był takim zawodnikiem, który się dobrze w takiej strategii odnajdywał, tyle że Jesus Imaz był jednak nieco niżej ustawiony od Czecha. To nie był taki klasyczny duet. Imaz wtedy raczej grał nieco niżej, ale zostawiamy to. Powiedz mi...
Tak, i Ondraszek jeszcze bardziej miał taką rolę snajperską, a jak pamiętam, to skorzy, no to mam nadzieję, że tamten facet będzie asystował, ten duży, a ten mały, szybki będzie strzelał bramki. No oczywiście jest obojętna jakby układ, byleby te bramki wpadały, ale no, Ondraszka nie czuł się jakoś innego, ale jednak też takiego bardziej egzekutora.
Powiedz mi, czy kibice Wisły Kraków mają prawo do optymizmu po sprowadzeniu Felicio Brauna Forbesa twoim zdaniem? Bo moim zdaniem mają, dlatego że Wisła sprowadziła napastnika, natomiast co do jakości tego nazwiska, no to czas dopiero pokaże.
Tak, no ale zadajmy sobie pytanie, czy dzieci Wisły stać na napastnika, którego po zakontraktowaniu wszyscy powiedzieli? 15. Pewna jakość. No nie, no Wisła nie ma takich pieniędzy, nie ma tych zawodników, które zaczynają się tak poznać tutaj, jak był święty, poznając się w cudzysłowie, z jaką szybki to wrócił do klubu swojego, ale że może kiedyś wrócić. Że takiego człowieka, który mógłby wrócić z odsieczą dla Wisły Kraków, a resztę trzeba przekonać pieniędzmi. Więc no, tu sprawa się już mocno komplikuje, no bo tych pieniędzy nie ma nie wiadomo ile. To zresztą nie chodzi tylko o Wisłę Kraków, ale chodzi w dużej mierze o 14 zespołów z polskiej ekstraklasy. No. Wszystko to są albo średnio, albo słabo zarządzające. Że to kiedy mamy zawodnika, nie wiem, na przykład jak Luboje, którzy mówili, no to przychodzi Grajek. No ale na samym końcu tak było pytanie, jak ten Grajek charakterologicznie sobie poradzi. A czy sprawdził nieźle, no to Legia miała z niego sporo pożytku.
Ale z drugiej strony powiedz mi, czy Stal Mielec jest klubem bogatszym, a wydaje mi się, że taki Paweł Tomczyk to na Wisłę Kraków byłby całkiem dobrym wzmocnieniem.
No tak, to takie zupełnie pytanie, czy gdyby ktoś powiedział, Wisła Kraków kupiła Pawła Tomczyka, to nagle by na forach i Twitterze było wow, ale super, w końcu brawo zarząd, oczywiście super, super napastnika. No, wydaje mi się, że każdy mówił, no fajnie, jest na to szansa, ale czy oczywiście odpali. Myślę, że rozmawialibyśmy ten jak z Forbesem, prawda? No bo patrzę w tym momencie, że istnieje portal 90 minut, no to Tomczyk, gdy przychodził w tym momencie, w momencie przymocnie transferowym, czy po sezonie, no to byłby zawodnik, który w Ekstraklasie strzelił 7 bramek. No nikt by się nie zachwycał. Oczywiście, że zawodnik w miarę młody, no ale 7 bramek to niby nie myślał, że mamy zbawienie, jeżeli chodzi o napastników. Po tym, jak zatrudniać się w Stali Mielec, to oczywiście odpalił gdzieś, można powiedzieć, to byłby zawodnik. Ale wtedy jeszcze na etapie jego pozyskiwania chyba nie do końca.
Ja go pamiętam z Lecha i Piasta i to był taki typowy joker, dlatego też tam stosunek minut do tych goli jest istotny, ale zostawmy Pawła Tomczyka, on ostatecznie gra w Stali Mielec. Chciałbym, żebyśmy się pokusili o taką ocenę okienka transferowego, które za nami. Ja ci wymienię nazwiska piłkarzy, których Wisła zakontraktowała, z tym, że skupimy się jednak na piłkarzach, na seniorach, tak? Gdzieś Tafarę Madembo zostawimy w spokoju i Konrada Gruszkowskiego. A więc Dawid Abramowicz, Fatosz Beciraj, Felicio Brown Forbes, Michal Frydrych, Adi Mehremić, Stefan Sawicz, Jał Jeboła, no i powrót z wypożyczenia Patryka Plewki. Tak to się przedstawia. Jak ty oceniasz to letnie okienko transferowe?
W tym momencie to ciężko ocenić to okno transferowe, nie patrząc na to, jak gra, jakie wyniki osiąga Wisła Kraków. Ja wiem, że pewnie chciałbyś ode mnie usłyszeć indywidualne notki wszystkich piłkarzy i pewnie o nich sobie porozmawiamy. Ale no jakby, no, ciężko znaleźć wśród tych piłkarzy zawodnika, który by zachwycił. Oczywiście widzę wśród nich zawodników, którzy przy tym, albo przy tym trenerze to przygotowani, albo przy innym trenerze mają potencjał do tego, żeby odpalić. Na pewno takim piłkarzem jest Michał Frydrych, który zagrał dopiero jedno spotkanie, ale w Zabrzu prezentował się bardzo, bardzo obiecująco i rzeczywiście no jest to piłkarz, który może kierować tą defensywą, szczególnie jak wsadzasz piłkarza na pierwsze spotkanie i widzisz, że to jest rzeczywiście dyrygent, który nie popełnia błędów. I moim zdaniem tutaj mamy, jeżeli w Polsce przy polskich możliwościach można mówić o pewniaku, to myślę, że tak, że Michał Frydrych jest takim pewniakiem, co można powiedzieć, że ktoś się nieźle postarał, wyciągnął go i to jest zawodnik, który Wisłę wzmocni. Ale jeśli chodzi ogólnie o transfery, bo pewnie o poszczególnych piłkarzach będziemy rozmawiali, jeśli chodzi ogólnie o transfery, oceniam je chyba średnio na ten moment, może nawet i przeciętnie.
No właśnie, zanim przejdziemy sobie do poszczególnych zawodników, ja mam takie wrażenie, że kolejne okienko transferowe można w Wiśle ocenić jako taki tygiel, jako taki miks. Nie ma spójnej filozofii, jest za to angażowanie piłkarzy, których ktoś polecił, których ktoś do klubu przyprowadził. Jak zwykle sprawa opiera się o to, że nie ma dyrektora sportowego.
Właśnie, miałem wrażenie, że co u ciebie gorsze, to rozmawiamy o dyrektorze sportowym, ale nawet jeżeli tak jest, to ja się temu absolutnie nie dziwię, no bo to jest sprawa taka paląca i która powinna być i która musi być rozwiązana. A ja mam wrażenie, przykładając ucho w jedno czy w drugie miejsce, że to może wśród kibiców i wśród dziennikarza, jednak w zarządzie nie wyczuwałem takiej potrzeby. żeby dać człowieka, który miałby taką poważną władzę, jeśli chodzi o transfery. Ja nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, no może byłbym, gdyby Wisła Kraków miała trenera z mocną pozycją i byłby on tym takim już stylem angielskim, czyli dyrektor sportowy i trener. Albo jakby nawet patrzeć na trenera Michała Probierza w Krakowie, który wziął wszystko na siebie, łącznie nawet z budową treningowej roczne i ma na tyle mocną pozycję, ma długi kontrakt podpisany, przedłużony i on się ma tym wszystkim zajmować. Czy to robi dobrze, czy źle, to już pozostawiam na jakiejś ocenie, ale przynajmniej wiemy, kto jest za te transfery odpowiedzialny. Że jeżeli przychodzi tam dwóch czy trzech kulawych piłkarzy, no to pytamy trenera Probierza, czemu oni przyszli, bo wiemy, że to pewnie on ich wyszukał, on za nimi jeździł, albo jego ludzie i on doprowadził do tego, że oni w tym budy są. A Wisła Kraków? Nie wiedziałem, do kogo przyjść, zapytać na przykład, czy na pewno sprawdziliście, jaką tkankę tłuszczową ma Becirek przed przyjazdem do Krakowa. Można zapytać trenera, tylko pytanie, czy trener powinien za takie rzeczy odpowiadać, no bo jeżeli on nie...
No właśnie, bo ja mam wrażenie, że Artur Skowronek, ja już mówiłem to w jednym z poprzednich programów, że Artur Skowronek obrywa za działkę, w której nie mam przekonania, a na pewno nie mam pewności, że ma dużo do powiedzenia.
Nie wiem, na ile w naszych słuchaczy jakby interesuje, ale z samego dojścia. Trener jest z nami na konferencjach raz w tygodniu. Więc kogo mamy zapytać o czy sobie chciał być Iraja, ale o tkankę tłuszczową, o BMI, o przygotowanie, o to, czy był sprawdzany przed transferami. Kogo mamy zapytać, jak nie trenera? Ponieważ on z nami jest co tydzień. Więc trener to wszystko tłumaczy. I ogólnie wrażenie po drugim, czy trzecim, czy czwartym pytaniu jest takie, kogo oni sprowadzili i tak naprawdę w tył głowy myśląc, kogo sprowadził Skowronek. Ponieważ to on cały czas musi się tłumaczyć, być może z nie swoich błędów, albo na pewno nie w całości ze swoich błędów, ale robi to tylko i wyłącznie on z takiego prostego powodu, że po prostu co tydzień musi być z nami na konferencjach prasowych i co tydzień otrzymuje te pytania. I tak naprawdę on staje się twarzą tych transferów, szczególnie niewypałów.
Tak jest, natomiast spójrz na wcale nieodległe Zabrze, spójrz na, skoro zostajemy na południu Polski, na Wrocław i na pracę kolejno Artura Płatka i Dariusza Sztylki. Szkoła zabrzańska to są bardziej zawodnicy z zagranicy, ale za to Artur Płatek, wykorzystując swoje kontakty i koneksje, potrafi sprowadzić zawodników w ramach wypożyczenia z Olympiakosu Pireus. Tam naprawdę nie ma przypadkowych piłkarzy, jeżeli są oni członkami pierwszej drużyny Olympiakosu Pireus i trafiają na wypożyczenie do Polski. Zresztą te greckie nazwiska, które były w Zabrzu, potwierdzają, że na naszą ligę to są naprawdę nieźli zawodnicy. Potrafił też wcześniej Artur Płatek sprowadzić Manecha, jeszcze wcześniej Waleriana Gwilię. Dariusz Sztylka to jest bardziej szkoła, powiedziałbym szkoła, filozofia polska. Bartłomiej Pawłowski ostatnio, wcześniej prowadzono chociażby Praszelika z Legii Warszawa, ostatnio Marcel Zylla zaliczył całkiem ciekawy debiut. Jednak jeżeli jest dyrektor sportowy, to jest jakaś spójna filozofia, tym bardziej jeżeli tym dyrektorem sportowym będzie ktoś, kto się na tej robocie zna.
No tak, musi być człowiek z kontaktami. Artur Płatek, no jeżeli przez kilka lat był w pionie sportowym w jakikolwiek tam stanowisku w Borussii Dortmund, to musiał trochę ludzi poznać. Z paroma osobami musiał porozmawiać. Nawet chyba ostatnio u was w kanale sportowym było opowieści o tym, jak to Piotr Świerczewski przechadza się gdzieś po francuskich miasteczkach i nagle spotyka tu znajomego, tam znajomego, tu ktoś prowadzi jakąś akademię, tu ktoś tam, no. Ludzie się znają i jeżeli mają kontakty, mają możliwość zdobycia jakichkolwiek piłkarzy. To jest jedno, a drugie, co uważam w kontekście sportowego, na to też trzeba mieć czas. Ja trenera Płatka widzę bardzo często na meczach w Krakowie. Trwa weekend, on przyjeżdża tutaj na mecz w Krakowie. Przypuszczam, że trener Skowronek na przykład nie mógłby tego zrobić, gdyby jego drużyna pojechała na przykład na mecz do Gdańska, czyli jest wyjazd dwa dni wcześniej, powrót i cała kolejka ligowa nie ma szans, żeby pojechać na którekolwiek spotkanie. Dlatego potrzebuje człowieka, ale dyrektor sportowy, który w tym czasie jest w stanie przejechać 4 czy 5 meczów I tak jak ja widzę trenera Płacka, który wpada czy na Krakowie, czy na Wisłę i po prostu ogląda tych piłkarzy. Jak nie on, to prawdopodobnie jakieś jego przedstawiciele. To jest robota, znaczy ja nie jestem zwolennikiem w Polsce właśnie układu tego, że trener jest dyrektorem sportowym, ponieważ trener ma zbyt wiele na głowie. A jeżeli ma być dyrektorem sportowym i trenerem, to naprawdę tą bazę swoją, swoich skautów, swoich współpracowników musi mieć bardzo rozbudowaną. I jeszcze weźmy pod uwagę to, że to musi być długofalowa wizja, bo nie może być tak, że odchodzi trener i zabiera ze sobą całe know-how pionu sportowego, bo wtedy to jest katastrofa, więc to musi być trener rzeczywiście na lata. A jeżeli go nie ma, to potrzeba właśnie dyrektora sportowego. Tak jak Sztylka, który pewnie ma znajomości wśród głównie polskich klubów, tak jak trener Artur Płatek. Teraz dyrektor Artur Płatek, który no, co notabene było widać, jako trener się w Polsce nie sprawdził, został dyrektorem sportowym i sprawdza się w Górniku Zabrze. No, ma predyspozycje i kontakty przede wszystkim do tego.
Ja cały czas czepiam się tej pozycji dyrektora sportowego w Wiśle Kraków, bo swego czasu kibice po mojej rozmowie z Jarosławem Królewskim stwierdzili, że o co ja w ogóle pytam, że przecież nie ma potrzeby, że jest pion sportowy, że jaka odpowiedzialność, po co jest ktoś, kto będzie rozliczany za transfery, po co tak zakładać, przecież one się mogą sprawdzić. Ale dyrektor sportowy Wisły Kraków dzisiaj powinien wykręcić numer telefonu do agenta Rafała Kurzawy i zapytać, czy ten zawodnik jest do wzięcia, bo my mówimy o piłkarzu, który jest w tej chwili wolnym zawodnikiem, a który w Polsce się sprawdził. Pamiętasz z pewnością jego ostatnie występy w Ekstraklasie i magiczną wręcz liczbę asyst w Górniku Zabrze. To jest gość od stałych fragmentów gry, które w Wiśle Kraków są permanentnie marnowane.
No to prawda, Dalwier, no to mówimy o Kurzawie. Oczywiście mi się przydało, bo to ja nawet jestem zdania takiego, że jak ktoś jest półpiłkarzem, czyli grasz 10,5 niż 11, ale potrafi dobrze wrzucić z rzutu rożnego czy z rzutu wolnego, to taki piłkarz w polskiej ekstraklasie powinien mieć miejsce na boisku, bo on się w jakiś sposób obroni, prawda? Ja ostatnio rzuciłem, człowiek przeglądałem, rozmawiałem z trenerem, z byłym trenerem Stary Mielec, a dzisiaj bezrobotny, ale to, że z Wiślakiem przypomniał Michała Chrapka, sprawdziłem, gdzie jest Michał Chrapek. Michał Chrapek jest dzisiaj nigdzie, nie ma klubu. Tak samo to jest zawodnik, który też można się pochylić i nad nim się zastanowić. Oczywiście, że może mieć bardzo wysokie wymagania, oczywiście, że mówi się o tym, że jego charakter nie jest łatwy, ale trzeba i oczywiście mogło być tak, że ktoś z Wisły się z nim już kontaktował, ale to nie mogą być rzeczy do skoku, tylko ktoś taki musi mieć długą listę zawodników, którą codziennie sprawdza i patrzy, czy sytuacja u danego zawodnika się nie zmieniła. A ja nie chcę mi się wierzyć w to, że jeżeli ktoś ma na głowie swoją firmę, albo zarządzanie klubem, albo sprzedaż karnetów, albo działania marketingowe, albo koronawirusa, tak jak w momencie w Wiśle, to ten ktoś ma jeszcze czas patrzeć, kto dzisiaj jest wolny na rynku transferowym. To musi być człowiek ze swoją bazą innych ludzi, a nie jakiś, no w Wiśle chyba mi to wygląda na komitet transferowy. No to tak nie może działać.
Wisła odbije piłeczkę i zaraz ktoś powie, że nie ma pieniędzy na dyrektora sportowego, bo takie nieoficjalne tłumaczenia do mnie na przykład docierały. I powiem ci, że brzmi to kuriozalnie, bo dyrektor sportowy to jest człowiek, który zarabia mniej niż jeden zawodnik z reguły.
No tak, to trochę jest, no wiesz, jest kwestia tego, kto ma dyrektora sportowego znaleźć, bo to tam cały czas kręcę się wokół tego, bo to jest tak łatwo, że o fajnie jest dyrektor sportowy w końcu w Wiśle, nie? I za chwilę się okazuje, dobra, co to jest za facet, skąd się wziął? To jest też człowiek, który chyba moim zdaniem zbyt ryzykowny jest go wziąć na zasadzie takiego koncertu życzeń i jakby przetargu rozrzucania ofert, bo to musi być bardzo przemyślany człowiek, najlepiej zaufany, no i też musimy pamiętać o tym, że jak mamy dyrektora sportowego, to musimy oddać mu część władzy. A ta część władzy w Wiśle Kraków i tak już jest mocno rozczłonkowana. I nagle wchodzi człowiek i mówi, chcemy tego, tego, tego. No bo jeżeli storpedujesz mu 3 czy 4 transfery, to on powie, to co ja tu panowie robię. A tutaj musisz być gotowy na jednak negocjacje z każdym jednym właścicielem, z którym każdy coś ma do powiedzenia. Więc powiem tak, pewnie bycie dyrektorem sportowym w Wiśle Kraków też prostą rzeczą by nie było. Oczywiście ja doceniam to, co mówią właściciele Wisły Kraków, oprócz Kuby Błaszczykowskiego, którzy mówią, że oni jakby nie bardzo chcą się wpychać w rzeczy piłkarskie, w ocenianie piłkarzy jako takie, ale jednak każdy z nich mecze, może nie grał w piłkę, no, chociaż niektórzy tak, ale mecze oglądają i też mają swoje spojrzenie, od tego się nie da uciec. Mają swoje spojrzenie na piłkarzy, tak jak my oceniamy piłkarzy, tak i oni oceniają, więc bycie dyrektorem sportowym w Wiśle Kraków wcale nie musi być proste, a uważam, że sens dyrektora sportowego w Wiśle Kraków jest tylko wtedy, kiedy to będzie po pierwsze osoba zaufana dla zarządu, druga osoba, której ten zarząd dzięki temu zaufaniu odda jednak jakąś część możliwości.
Nie, ale wiesz decyzji. Co, ale wiesz co, Piotrek, takie wybieranie współpracowników na zasadzie zaufania to nie jest dobry pomysł. Jest coś takiego jak czynnik kompetencyjny jednak i w Wiśle już naprawdę mam wrażenie jest dużo ludzi, którym właściciele ufają, a dobrze by było, żeby było więcej ludzi, którzy mają kompetencje.
To inaczej, znaczy ja nie uważam, że trzeba wziąć kogoś, komu się ufa, kto nie ma kompetencji. Uważam, że trzeba wziąć kogoś, kto nie ma kompetencje i komuś w jakiś sposób się ufa, bo ja też szczerze powiedziawszy, jeżeli właściciele Wisły mają oddać władzę komuś, to nie oddadzą komuś, komu nie będą ufali, więc to jest trochę bez sensu. Bo ja nie wierzę w to, że przyjdzie facet na zasadzie CV, dopiero się przedstawi i oni powiedzą za tydzień, że w takim razie masz tutaj 500 000 euro na wypłaty i transfery zawodników, kogo sprowadzisz, ten będzie. Oni się na to nie zgodzą, wtedy ten facet będzie robił bez sensu robotę wykonywał. Więc jak to musi być człowiek, który, ja nie mówię, że to ma być kolejna osoba z rodziny Błaszczykowskich, nie podejrzewam nikogo na nepotyzm, ale nie musi być tak, że to musi być ktoś z rodziny Błaszczykowskich, ale to może być ktoś, kogo, nie wiem, czy może być ktoś polecony chociażby, ale ktoś, kto już na starcie będzie miał jakieś zaufanie jednak do zarządu, bo ci ludzie, no pamiętajmy, jednak rozporządzają no, poniekąd swoimi pieniędzmi. No to nie jest właśnie sam Śląsk Wrocław, gdzie te pieniądze płyną z miasta, tylko musisz komuś powierzyć swoją kasę, więc kompetencja to jest jedno, ale jednak jakieś zaufanie do tej osoby to jest druga kwestia. Ale oczywiście nie może być tak, zgadza się na 100%, że nie może być tak, że zaufanie będzie przysłaniało kompetencje albo będą od niej ważniejsze. No nie, bo tak dyrektora sportowego, to lepiej, żeby nie było prosto, bo są pieniądze wrzucone w błoto i tylko i wyłącznie jakieś zarzewie kolejnych konfliktów.
Ja jestem zdziwiony tym, że w Wiśle Kraków zrezygnowano z usług Jakuba Chodorowskiego. Szybko się odnalazł w Zagłębiu Lubin i tam zaczął wykonywać naprawdę dobrą robotę. No ale cóż, być może nie było właśnie zaufania do tego człowieka. Przejdźmy sobie do tych piłkarzy, których Wisła Kraków.
Ja przepraszam, wejdę ci słowo. Moim zdaniem tymi transferami, które przeprowadził, już chodzi mi o takie zaufanie właśnie. Tymi transferami, które przeprowadził i które się sprawdziły, powinien to moim zdaniem zaufanie mieć już zbudowane. Ktoś uznał, że jest inaczej. Trudno. Ale wydaje mi się, że to był właśnie całkiem niezły kandydat. Tak. Bo przy niewielkich nakładach sprawdził się przez pół roku i pod względem kompetencji i wydaje się, że przepraszam, że w jego kontekście podaję słowo oszukał, ale niestety na rynku między trenerami prezesami, a dyrektorami sportowymi często wchodzi kwestia tego słowa, że oszukał, bo na przykład ktoś ma kontakty z jakąś stajnią menedżerską i tam wchodzą jakieś lewe pieniądze w grę. W tej sytuacji raczej takich wątpliwości nie mieliśmy i wydaje mi się, że to był odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu.
Przechodzimy sobie do poszczególnych piłkarzy. Dawid Abramowicz, od niego sobie rozpoczniemy. Ja mam tutaj, powiedziałbym, takie rozdwojenie jaźni, jeżeli chodzi o Dawida Abramowicza, bo nie do końca wiem, czy jego rozpatrywać jako skrzydłowego, czy jako bocznego obrońcę, bo skrzydło to chyba nie jest dla niego jednak pozycja. Natomiast na boku obrony ja wcale nie uważam, żeby to był piłkarz, który prezentuje się dużo gorzej niż na boku obrony Maciek Sadlok.
No tak, też go wolę jako obrońcę, to bez dwóch zdań. Myślę, że umiejętności, ten szczyt, ten sufit umiejętności ma mniejszy niż Maciej Sadlok, ale co nie znaczy, że w tym sezonie prezentował się od niego gorzej. Znaczy, ja tak trochę... To mi się o tyle to nie podoba. Ja bym był zachwycony, gdyby Abramowicz miał 22 lata, bo widziałbym w tym jakąś myśl, jakiś pomysł. Facet wyciągnięty z pierwszej ligi do grania jeszcze na lata. A tak to te 29 lat, no to no umówmy się, no już raczej dużo lepszy nie będzie. I to jest taki trochę transfer na stan wegetacji, na dziś. Gdzie ja miałem nadzieję, że na dziś, na sezon może dwa, gdzie ja miałem nadzieję, że ta odbudowana Wisła, która się utrzymała i która teraz ma czas, będzie już się budowała w taki sposób, że będę widział w tym zalążek drużyny na lata. I to jest taki mój, no, śmiesznie zabrzmiał właśnie zarzut do, no, nie do samego Abramowicza, bo to nie do winiarza, ma 29 lat, tylko do samego transferu, jeżeli mamy go oceniać. Więc dla mnie to musiałby być naprawdę super piłkarzem w wieku 29 lat pomyślał, no to wyciągnęliście perełkę. Tak to fajnie, z pierwszej ligi wyciągnięty zawodnik, bo to są fajne sytuacje, bo ktoś go przez lata nie doceniał, nagle się okazało, że on nie jest warty tego, żeby grać w Ekstraklasie. No jednak po prostu patrząc perspektywicznie i do przodu, to jest taki zawodnik na tu i teraz.
Ale widzisz, przed momentem wspomniałeś na tu i teraz i mi się wydaje, że w Wiśle Kraków nie wykorzystano faktu, że w tym sezonie spada jedna drużyna, że w Wiśle trochę jakby o tym zapomnieli, że jest rok tak naprawdę na to, by zbudować sobie drużynę na kolejne rozgrywki, bo naprawdę trzeba byłoby się uprzeć, by Wisła Kraków spadła z Ekstraklasy, a nie sądzę, że te transfery sprawią, że nagle klub wejdzie do ligowej czołówki w tym sezonie.
No nie, no to jest chyba to, o czym wspominałeś już, że trochę brakuje spójności w tej polityce transferowej. Czy stawiam na młodych, czy na starszych, czy te kontrakty jakieś długie. Znaczy ja pocieszające jest to, że coś się dzieje wśród tych najmłodszych piłkarzy, wśród tych nastolatków. Może taki jest pomysł na Wisłę, że przewegetować trochę dłużej, a jednak po te 2-3 lata nawet wegetacji i czegoś, co z tych chłopaków nastoletnich w tym momencie wyrośnie. No, ten pomysł mi się podoba, bo za Bukowa Cupiała mi tego bardzo brakowało. Przecież tylu ciekawych piłkarzy, wracając do trenera Marca, rozmawiałem z nim o jego chłopakach bodajże z 2014 roku to było, którzy zdobyli Mistrzostwo Polski i dzisiaj żaden z nich nie gra w Ekstraklasie. Tam taki Zając był, że mój tych piłkarzy nie ma. Tak nazwano potencjał młodych zawodników, a przecież Wisła Kraków no słynęła kiedyś z tego, że miała świetnych juniorów, potrafiła ich wprowadzać. Nawet jeszcze za Bogusława Cupiała i za trenera Nawałki, który wtedy tymi chłopakami się opiekował. Więc jakby można przyklasnąć temu, że wśród tych młodych coś się dzieje, Wisła ich szuka, ale nie usprawiedliwia to tego, że ta drużyna powinna być, no do kibicy ma już trochę dość takiej, do takiej prowizorki tego działania właśnie na tu i teraz, i takiego, no to poczekałem jeszcze rok, jeszcze dwa, jeszcze trzy. Ja nie mówię, że taki jest jakby myśl prezesu, żeby wegetować, bo żaden trener, żaden prezes nie lubi wegetacji, ale no tak to trochę wygląda, jeśli chodzi o Wisłę Kraków.
Beci Raja, Brown Forbesa, Frydrycha i Mehremicia już pokrótce oceniliśmy. Zostali Stefan Savić i Yao Yeboah. Czyli mam wrażenie, że jednak piłkarze, o których mówi się bardziej w kontekście pozytywnym niż negatywnym.
Tak, no znaczy dla mnie Yeboah to jest taki zawodnik, no trzeba go trochę oszlifować. Te 23 lata to jest jeszcze taki wiek, szlifować coś można. Ma bardzo takie dynamiczne, przynajmniej na oko patrząc. Ja z nim wiążę nadzieję. Ja widzę, że to jest taki piłkarz, który no, mi przypomina na przykład coś między Guerrierem a Sarkiem. To jest ten przykład. No bo Guerrier był lepszy, Sarki był gorszy, więc on gdzieś po środku tego wszystkiego, ale przynajmniej z tą dynamiką, z takim ciągiem na bramkę. Tak, wydaje mi się, że to był fajny kierunek akurat, że za tego zawodnika, ja nawet nie wiem, czy ściągnięcie tego piłkarza by mnie ocenił najwyżej w tym momencie, tak się zastanawiam. Bo patrzę na wiek, patrzę na to, skąd go wyciągnięto, patrzę na to, na jakie moim zdaniem on ma możliwości, no bo taką szybkość, dynamikę, no to tego się da wytrenować do pełnego stopnia, ale jeżeli zawodnik to ma, to po prostu trzeba tylko pracować nad innymi rzeczami, żeby on to przekuwał w liczby, w jakąś wiarę w siebie i tak dalej, więc ten zawodnik się podoba. Jeśli chodzi o Savicia, to wydaje mi się, że on ma taką trochę większą mądrość w grze niż Yeboah, ale ciężko mi się nim teraz zachwycić, ale też na pewno powiem, że to jest przestrzelony zawodnik. Widzę, że jak on tam szczególnie jak wchodził jako rezerwowy i ma trochę więcej miejsca, potrafi rzucić fajną piłkę, bodajże tak było w którym to meczu? w Szczecinie chyba. Tak. Widać było, że ten chłopak ma taki błysk i liczę cały czas, że jak cała Wisła zacznie grać lepiej, to siądziemy za 2 miesiące i powiemy, Wisła sprowadziła naprawdę dobrego zawodnika.
Mm-hmm. No ja się zgadzam. Wydaje mi się, że Stefan Savić i Eboa to są piłkarze, którzy się jeszcze rozwiną. Ten drugi trochę musi popracować, myślę, na siłowni, by w tej lidze mieć szansę, no bo wiemy, że jednak Ekstraklasa, co byśmy nie mówili, to jest liga mocno fizyczna. W skali szkolnej, jaką ty byś przyznał ocenę Wiśle za to okienko?
Tak naprawdę dla mnie Wisła jest dopiero po pierwszym sprawdzianie i wystawianie takich ocen jakby na semestr, to jest zdecydowanie za szybko. Ale nigdy sam jak przeprowadzam wywiady z piłkarzami i mówię mi, że coś jest 50 na 50 albo że jest za wcześnie, to mnie trafia, więc ci odpowiem, że na ten moment moim zdaniem Wisła -3. Takie -3.
No, to sroga ocena. Myślałem, że będziesz bardziej, powiedziałbym, dla Wisły łagodny w tej swojej recenzji.
Ale wiesz, jeżeli dam 4, to okaże się, że to są transfery dobre. No a wtedy ktoś mnie zapyta, no ale przecież są tam tacy piłkarze, jak na przykład Beciraj. No jak można powiedzieć, że to jest dobry piłkarz? No to jest taki transfer, który ciągnie tę jakby ocenę w dół. No jakby, żeby z Becirajem ocenić transfery na dobre, to ktoś musi być, to musi mieć 2 transfery na przykład bardzo dobre, tak, idą z taką średnią arytmetyczną. A na dziś 2 bardzo dobre transfery, no...
No ja widzę tylko jeden bardzo dobry, czyli Frydrych. No. Nie, wiesz co, tak, ale mamy go z Frydrychem przyszło jednak kapitalne doświadczenie z Ligi Mistrzów, bo na żadnego piłkarza Wisły, którzy do tego klubu trafili w letnim okienku transferowym, ja nie patrzyłem z takim podziwem jak na Frydrycha.
No tak, to jest zawodnik, który... Inaczej, żeby się nim zachwycić, brakuje nam tylko tego, żeby on zagrał jeszcze 2 czy 3 mecze, tak jak zaszło. Ale jeśli będzie grał to, co gra, to oczywiście. I to jest i za ten strzał, jeżeli to transferowało się do tego, z którego rycha, to Wisła by stała docenę bardzo dobrą. No, to jest rzeczywiście zawodnik, chyba jedyny, tak mi się wydaje, nie? Który jak on przychodził, to tak popatrzyliśmy i myślimy, no, to tam mieliście grajka.
Mm-hmm. No nie było, że tak powiem, zdań odrębnych, nie było komentarzy negatywnych, jeżeli chodzi o ten ruch, chyba że ktoś już na siłę chciał się czegoś doczepić do byłego defensora Slavii Praga. Dobrze, no to -3 od ciebie za to letnie okienko transferowe.
Przepraszam, że teraz ja się pociągnę.
Ja myślę, że mógłbym się podpisać pod twoją oceną, jak już jesteśmy zgodni dzisiaj w wielu aspektach, to i w tym się można zgodzić. Wisła Kraków miała w niedzielę rozegrać mecz przeciwko Lechii Gdańsk. Ostatecznie do tego spotkania nie doszło z powodu zakażeń koronawirusem w zespole krakowskim. Widziałeś zapewne komunikat Wisły Kraków na temat zakażeń. Powiedz mi, dlaczego twoim zdaniem Wisła wzbrania się przed podaniem liczby zakażonych piłkarzy?
Też się na tym zastanawiałem, ale po czym doszedłem do wniosku, gdybym był, no nie rzecznikiem, bo to nie tam zapadają decyzje, ale prezesem, to bym sobie zadał pytanie, a co mi to da, że ja podam tą liczbę piłkarzy? Za jakby czyjąś ciekawość, oczywiście za spokoju, ale pytanie, nikt mi tego nie każe robić, bo uważam na przykład, że powinien być odgórny przepis podawania liczby piłkarzy, albo nie podawania, albo podawania, a nie widzi mi się, żeby nie było takich problemów. Zresztą uważam, że jeżeli grasz w pewnej lidze, to twoi rywale powinni wiedzieć, ilu jest zawodników. Nie mówię o nazwiskach, bo to są dane poufne. Powinni twoi rywale wiedzieć, ilu jest zawodników, jak poważna była u ciebie epidemia. Gramy wszyscy w jednej lidze i wszyscy powinni zachować się w taki sam sposób. Więc tu powiedzmy, Wisła można powiedzieć, w jaki sposób tą ciekawość zaspokoiła, ale... Jeżeli ktoś tam uznał, i to biorąc pod uwagę też, że zakażony był kapitan właściwie Jakub Błaszczykowski, sam wie, z czym to się wiąże, więc jakby mógł uznać, że panowie, no, nie ma co tego rozpowszechniać, bo to nic fajnego, nic miłego, no to uważam, że nie musiała tego robić Wisła Kraków. Ale z drugiej strony, żeby mieć święty spokój od tych dziennikarzy, co wydzwaniają, co się pytają jeden drugiego, tak jak teraz ty mnie, I żeby mieć święty spokój tego całego zamieszania, to należało tę liczbę podać.
Mi chodzi tylko i wyłącznie o to, że jest przepis, w myśl którego potrzeba minimum 7 zawodników ze stwierdzonym pozytywnym wynikiem na koronawirusa zakażonych, by mecz przełożyć. I mam wrażenie, że w ekstraklasie, i to dotyczy się nie tylko Wisły, ale także meczu Warty z Legią, jeżeli prawdą jest ta liczba 4 piłkarzy zakażonych, że ktoś wyszedł przed szereg, że ktoś tutaj no niepotrzebnie odwołał mecze. I o ile jeden, dwa takie przypadki w sezonie to nie jest żaden problem, o tyle jeżeli to się będzie powtarzać, no to ja mam wrażenie, że my mamy zagrożenie, że ten sezon nie zostanie rozegrany w formacie 30 kolejek.
I bez tego mamy już spore zagrożenie, że nie zostanie rozegrany. Moim zdaniem, czy ja jestem za tym, że po prostu przepis powinien być przepisem. Jeżeli jest 7, to nie 4, bo wyobraźmy sobie sytuację, że ta czwarta jest kwestia sanepidowskiej, prawda, z nakładaniem kwarantanny, które, gdzie sanepid może cię zblokować, nie patrząc na przepis ekstraklasy, ale wyobraźmy sobie, że wypada ci 4 najlepszych piłkarzy, absolutny kręgosłup, czołowi zawodnicy twojej drużyny, no i wtedy powołujesz się na kasus Warty Poznań i mówisz, że masz koronawirusa w zespole i nie grasz.
Tylko, że wiesz, sanepid w przypadku meczu Wisła-Lechia, o ile ja dobrze pamiętam, rekomendował. To nie było tak, że sanepid zabronił.
Tak, tak, więc mówię, że no więc tym bardziej uważam, że jeżeli jest przepis, który mówi, musi być 7, to tych 7 musi być i nie może być to na zasadzie 3-4 wybierania, bo po pierwsze nie dogramy tej kolejki, po drugie strzela to wielkie pole do manipulacji, więc uważam, że tak samo jak powinien być przepis, że ten, jakby ta ekstraklasa trochę puściła te kluby samopas pod tym względem, że tutaj Pogoń podaje, że tam jest 21 zakażeń w Pogoni, tam 14 wśród piłkarzy, a Wisła Kraków nie poda. No to dlaczego? Jak ma to tak wyglądać? Po prostu musi być, też w Anglii to jest nakaz taki podawania piłkarzy zakażonych, liczby piłkarzy zakażonych. Uważam, że to samo powinno być w Polsce, bo to po prostu powinno być jawne, tym bardziej, że wszyscy grają w tej samej lidze i wszyscy powinni wiedzieć, z jakim niebezpieczeństwem się będą mogli spotkać na boisku.
I żeby było jasne, mnie by wystarczyła informacja, jeżeli już Wisła Kraków ustami rzecznik Karoliny Biedrzyckiej twierdzi, że nie może podać informacji o liczbie, wystarczyłaby mi informacja, więcej niż 7 zawodników pierwszej drużyny jest zakażonych koronawirusem. Wtedy nie ma żadnej absolutnie dyskusji, ale ja w tym momencie nie mam pewności, czy było 7 piłkarzy zakażonych. A w Wiśle Kraków, w momencie, kiedy nie ma Kuby Błaszczykowskiego, odwołanie meczu z Lechią Gdańsk, jeszcze kilku piłkarzy, no umówmy się, przy takiej kadrze było na rękę.
No, wiesz, ta kadra bez Kuby Błaszczykowskiego też zagrała najlepszy mecz i zremisowała w Zabrzu, więc są teorie, które mówią, że jednak Kuba Błaszczykowski pęta nogi niektórym piłkarzom, więc to aż tak daleko bym nie szedł, chociaż pewnie tak, przeciętny kibic Wisły albo każdy kibic Wisły myśli, że z Kubą ta drużyna gra lepiej, no bo tak, no Kuba jest piłkarzem wybijając się ponad tą ekstraklasę.
Ale wiadomo, że chodzi też o Żukowa. No ja tutaj wymieniłem nazwisko Kuby, bo to jest nazwisko, które ja znam, tak? Które zresztą Interia podała, że to jest zawodnik zakażony koronawirusem, ten jeden z kilku.
Tak, tak, to podaliśmy jako pierwsi i u nas była pierwsza ta informacja. Dlatego wiesz, no wracamy do tego, o czym mówiliśmy, że wciągasz, dostaje się duże pole do manipulacji i pokazywania tego, że jeżeli twoja kadra jest licha, kiepska, ale masz zakażonych 4 albo 5 piłkarzy, jednak kluczowych, to możesz sobie ten mecz odwołać. Uważam, że czy mniej, czy więcej niż 7, to co mówiłeś, to już by była jakaś informacja, okej, ale cały czas nie rozumiem, czemu nie można podać liczby i czemu Ekstraklasa nie jest w stanie wymóc tego na klubach, zasłaniając się tym, że to jest dla dobra całej ligi, no bo przecież ta liga ma prawo wiedzieć, jak poważne w tym momencie jest zakażenie w danym klubie, w końcu z tym klubem będzie grało albo z przeciwnikiem tego klubu i tak dalej, i tak dalej.
Mm-hmm. Dodam tylko, że Górnik Zabrze opublikował swoje wyniki testów na koronawirusa i przynajmniej na razie, pomimo tego, że Górnik grał przeciwko Wiśle Kraków, w której był Georgi Żukow, ponoć zakażony koronawirusem, to nie odnotowano przypadków zakażenia. przed Wisłą, teraz spotkanie ze Stalą Mielec. Oczywiście to dopiero po przerwie na reprezentację, ale Stal Mielec to jest spokojnie kolejny klub, który postanowił enigmatycznie podać, że ma kilka zakażeń koronawirusem w zespole.
No tak, no i to jest taka zabawa w kotkę i myszkę, taka trochę bezsensowna. Znaczy inaczej, gdybym był Stalą Mielec i zobaczył, że Wisła Kraków nie podaje i nigdy nic nie robi, to po co ja mam podawać? Po co mam kogoś podać? Nawet na zasadzie, to są moi przyszli rywale, Wisła Kraków, na przykład, po co ma wiedzieć, czy ja mam dwóch chorych u siebie, czy 22? Jak to jest poważne, jak bardzo będę osłabiony? Jakby nie widzę w tym żadnego interesu klubu, ale widzę w tym interes ligi, co podkreśliłem dwukrotnie, że jednak powinno być to podawane, nawet pod tym względem, żeby to po prostu były jasne i równe zasady. Więc jeśli chodzi o samą Stal Mielec, to zobaczymy w ogóle, czy to spotkanie się odbędzie, jak ono będzie wyglądało. No to jest dla Wisły będzie bardzo ważny mecz, bo tak naprawdę na odbicie się z tego dołu. I w ogóle Wisła jest w strasznie dziwnej i trudnej sytuacji, no bo jakby sprawy koronawirusowe przykryły nam jedno ważne pytanie. No co z trenerem Arturem Skowronkiem? Czy to jest człowiek, który gwarantuje jednak, że ta Wisła będzie grała i można ją budować na lata, bo tak trzeba na niego patrzeć, czy jednak nie? Czy jeżeli Artur Skowronek przegra w Mielcu, bo tak się oczywiście może zdarzyć, to czy nie będzie to spowodowane tym, że jego piłkarze jeśli dobrze pójdzie, przez 6 dni będą trenowali indywidualnie, a może i dłużej, bo chyba badania są, o ile się nie mylę, dzisiaj pod kątem koronawirusa wszystkich zawodników. No i jakby ta Wisła cały czas tak balansuje na krawędzi i żyje w stanie niepewności, to chyba nie pomaga, no szczególnie, że potem będzie jeszcze trzeba mecz odegrać dodatkowy z Lechią, czyli ten kalendarz będzie coraz bardziej ściągnięty. No myślę, że ten koronawirus cały przyszedł w takim raczej mocno średnim momencie do Wisły, bo na zawieszeniu, no trochę nie wie co robić.
No to jest bardzo ciekawe pytanie, które ty zadajesz, bo spekulowano właśnie, że ta przerwa na reprezentację będzie takim momentem, w którym nastąpi ta zmiana trenera. No ale skoro ona nie nastąpiła od kilku dni, to myślę, że Artur Skowronek zagwarantował sobie czas do kolejnej przerwy na reprezentację, bo nie chce mi się wierzyć, by Wisła w jakimś chaotycznym terminie w tygodniu pomiędzy meczami zwalniała. Z jednego prostego powodu. Tutaj zagrożenie spadkiem nie jest tak duże, jak bywało w poprzednich sezonach. Nie spada tyle ekip.
No tak, z jednej strony mówisz, że trener Patek sobie zagwarantował to, że tam poprowadzi, że teraz ma spokój.
Skowronek,
przepraszam, tak, to ja mówię o Patku. A nie, to żadne przecieki, nie wiem, w każdym razie. Więc trener Skowronek sobie zagwarantował pracę. Pytanie, czy naprawdę do końca jest zadowolony z takiego układu, bo widzieliśmy, że Dawidowi Górniki zostawia zwiastki. Były jakieś tam nadzieje. Ja w ogóle zrobiłem u siebie na Twitterze ankietę po meczu z Górnikiem, kiedy taki lekki optymizm zapanował. Zwalniamy Skowronka, czy nie zwalniamy? I wyniki były 49-57 wśród kibiców Wisły. Nie pamiętam, którą są one, obojętne. Gdybyśmy tą ankietę zrobili przed meczem z Górnikiem, pewnie by to było jakieś 80-20 albo 90-10. Czyli już Skowronek sobie trochę tych kibiców kupił tym meczem i sami piłkarze też nas kupili, bo ta Wisła wyglądała całkiem nieźle w tym Zabrzu, miała niezły mecz. No i pytanie, czy to ten nie burzył się ten mecz przełomowy, kiedy ta Wisła zaczęła wygrać trochę lepiej, tak z Lechią. Ale tego się już nie dowiemy. A to dowiemy, że jeżeli trener Skowronek zostanie zwolniony po meczu ze Stalą Mielec, co przegra, to ja już wam mogę powiedzieć, że na pewno powie, że pandemia koronawirusa nam to wszystko skomplikowała, bo zaczynaliśmy łapać rytm, ale musieliśmy trenować przez 6 dni każdy z dołu. I tak powiem, bo pojechałby każdy. Mhm. On też nie wie, co zastanie w piątek, jeżeli piłkarze wrócą do treningów, więc bo tak naprawdę odsunięcie tego wyroku na Skowronku, jeżeli mu przegrał z Lechią, ma miejsce na 2 tygodnie. Ja uważam, że nie wiem, myślę, że dla wszystkich byłoby dużo lepiej, nawet dla samego Skowronka, żeby oni ten mecz z Lechią zagrali. No, jeżeli by przegrał z Lechią, wylatuje. Wydaje mi się, że jak przegrał z Stalą Mielec, to też poleci.
Oj, to są odważne słowa. Mi się nie wydaje, żeby...
Wydaje mi się. Ja mówię, że mi się wydaje. Ja też nie mówię, że nie, no, ale może się okazać, że po takim meczu Wisła może być na ostatnim miejscu w tabeli, nie? Wtedy trochę inaczej na to wszystko się patrzy. Nie rzucam tego jako pewnik oczywiście z Stalą Mielec, że tak się to skończy, ale ogólnie ma dużo do stracenia Skowronek i I no, takie zawieszenie, niepewność, no, myślę, że lepiej dla wszystkich. Nawet nie siedzą z Skowronkiem, bo jakby oni z tą Lechią Gdańsk zagrali. No bardziej, że, no, że tam jakieś jaskółki się pojawiały, że to może nie być źle, nie?
No, jeżeli porównujemy do meczów w Zabrzu, to na pewno pojawiły się pewne pozytywy, tylko no nie mamy pojęcia, kto by przeciwko tej Lechii nie zagrał, tak? To jest spekulowanie, to tak. Jest... Na ten moment wiedzieliśmy o Błaszczykowskim, też pojawiła się informacja o Żukowie, natomiast no nie znamy tych pozostałych zawodników. Ja słyszałem, że było ich 6, ale to są absolutnie nieoficjalne dane. No cóż, to jest, to jest takie wróżenie z kłusów, co by było, gdyby.
Nie, no jasne. I będziemy też jakby pewnie jak co zagra w Mielcu, to dalej będziemy wróżyć, co by było, gdyby jednak zagrała z Lechią. Nie? A czy ja raczej mówię o układzie, że mamy do dyspozycji tych piłkarzy, którzy grają tylko Górnikowi Zabrze, no bo jeżeli prawdą jest to mówi, że było 6 i mogło być to 6 ważnych piłkarzy, no to pewnie Skowronek nie żałował, że mu jednak ten mecz z Lechią odwołano.
To prawda. Musimy kończyć. Za chwilę as serwisowy na antenie Weszło FM, a za program TSW dziękuję już. Piotr Jawor z Interi.
Dziękuję bardzo.
I Kamil Kania, również kłaniam się nisko i życzę Państwu spokojnego dnia. Do usłyszenia.